Wybrałem ten dzisiejszy fragment celowo, aby powiedzieć, że tak ważne jest czytać Słowo Boże uważnie. W ciągu ostatniego kazania popełniłem dwa błędy, o których chciałem wam powiedzieć. Po pierwsze, pierwszy błąd był taki, że jest oczywiście napisane, gdzie Lea została pochowana. I o tym zaraz po nabożeństwie powiedziała mi Iza. Podeszła mi pastorze, ale tutaj jest to napisane. I muszę przyznać, że byłem zażenowany. W takim sensie, że no tak. A jest to napisane właśnie w tym fragmencie, który czytaliśmy. Po drugie, linia, którą wybrał Bóg, nie szła przez Rachelę wcale, tylko przez Le. I to też jest bardzo ważna informacja. I dlatego postanowiłem wrócić do tego rozważania jeszcze, ponieważ w tym rozważaniu pojawia się jeszcze jeden ważny aspekt, więc pozwólcie, że trochę nam przypomnę, dobrze? Może pierwszych 5 minut, a później już pójdziemy dalej. A więc tydzień temu, tytuł dzisiejszego rozważania. Lea, kobieta, którą wywyższył Bóg. Kobieta wywyższona przez Boga. Chciałby się powiedzieć, którą też docenił mąż, ale nie możemy tego powiedzieć, nie mamy takiej pewności. Bóg ją wywyższył, Bóg ją wywyższył. I jest to bardzo ważny wątek właśnie, przy którym chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Przyglądaliśmy się dramatowi Lei tydzień temu, jej zabiegom o pozyskanie miłości męża. Zaczęło się źle od początku, czyli małżeństwem z Jakubem, bo tato, używając podstępu, po prostu wydał ją za Jakuba. Jakub był rozżalony i Lea była zawsze druga. Całe życie zabiega o względy męża i to widzimy w imionach. W imionach, które nadaje dzieciom. Przypomnę je dobrze. Ruben, wejrzał Pan na niedolę moją. Symeon, usłyszał Pan, że byłam w niełasce. Lewi, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie. Juda, chwała niech on będzie uwielbiony. Gad, pomyślność. Asher, szczęśliwy na moje szczęście. Isachar, jest zapłata. Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją. Zebulon, zatrzyma mnie, uszanuje, uczci, czyli obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie. No i jeszcze powinniśmy powiedzieć o Dinie, córce, rozstrzygnięcie, czyli brzmi to tak triumfalnie, tak, że w końcu jest to może akcent, który stawia, czy kropka nad i w zdaniu w tych oczekiwaniach Lei. Widzieliśmy różne traktowanie również w tym, jak Jakub ustawił swój dom w kierunku nadchodzącego Ezawa. Najpierw niewolnicę z dziećmi, potem Lea z dziećmi, na końcu Rachela z dziećmi, czyli też, żeby zachować jak najdłużej ją bezpieczną, a więc Lea była tą, która szła przed Rachelą. I podobnie, słuchajcie, sprawa ma się z opisem pogrzebu Racheli. Tutaj właśnie już zmierzamy do tego celu. Rachela zmarła nagle, wiemy o tym, z opisu biblijnego, 35 rozdział, 19 werset. I podczas porodu zmarła i Jakub ją pochował przy drodze do Betlejemu, pomiędzy Betlejem a Jerozolimą. I rzeczywiście jest rozczarowujące, bo jest, uważam, dla mnie było, że nie ma nigdzie opisanego pogrzebu Lei. No nie ma, to o tym mówiliśmy również tydzień temu. O miejscu jej pochówku dowiadujemy się dopiero na koniec księgi, gdy Jakub wydaje, słuchajcie, polecenia swoim synom, gdzie i jak ma być pochowany. I to jest na pewno smutne. To nam pokazuje, że do końca Lea nie zyskała jego przychylności, jego aprobaty, nie zajęła tego pierwszego miejsca, chociaż widzimy po tym, że sama dała mu 6 synów, a 2 jeszcze miał z jej służących, więc jakby w ten sposób była osobą, która w tych rozumieniach tamtego i tamtej kultury, ubłogosławiła go bardzo. Otwórzmy teraz właśnie Księgę Rodzaju, 49 rozdział. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na ten opis, który czytaliśmy przed modlitwą. Księga Rodzaju 49, 29 do 33. Zachęcam do tego, jeżeli ktoś nie był tydzień temu, by po prostu odsłuchać sobie to kazanie na stronie. Bo jest jakby wprowadzeniem, tam więcej mówimy o pewnych rzeczach. I przeczytajmy teraz ten opis i bardzo was proszę, żebyście zwrócili uwagę, czytajmy go uważnie, co jest w nim dziwnego lub czego w nim brakuje, waszym zdaniem. Powoli go przeczytamy, dobrze? A więc Księga Rodzaju 49 rozdział od 29 wersetu. Dał im polecenie synom swoim, mówiąc, gdy ja będę przyłączony do przodków moich, to jest 49 rozdział od 29 wersetu, pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Hetyty. W jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre, w ziemi kanaanejskiej. Ta mogiła była bardzo ważna, ponieważ ona mówiła potomkom, gdzie są ich korzenie. Tak? Tutaj jest wasza ziemia. Tutaj my jesteśmy pochowani. Nie macie prawa się stąd ruszyć. Tutaj macie prowadzić swoje życie, ponieważ z tą ziemią wiążą się Boże obietnice. którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Hetyty. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego. Tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego. Tam też pochowałem Leę. Pole z jaskinią na nim nabyte zostało od Hetytów, a gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wciągnął nogi swoje na łoże i skonał i został przyłączony do przodków swoich. Czego nam brakuje w tym opisie? Tak. Nawet tutaj Jakub nie używa w stosunku do Lei określenia żona. Mówi Abraham i Sara, żona jego, Izaak i Rebeka, żona jego, a potem mówi po prostu o Lei. I bibliści zgodnie uważają, że ten tytuł raczej był zarezerwowany dla Racheli, nie dla niej. A więc wniosek z tego jest taki, że niestety do końca życia ona właściwie nie zyskała tego, wiecie, szacunku, takiej miłości, pierwszej miłości od swojego męża. Była po prostu, pozostała zawsze druga i mówiliśmy o tym, jakie to piętno, to odrzucenie, czy to poczucie bycia gorszą odcisnęło na jej życiu. Z opisu biblijnego widzimy, że chociaż była niedoceniona przez Jakuba, to jednak Bóg ją wywyższył. Dzisiaj chciałbym mówić o Bożym wywyższeniu. Słuchajcie, Biblia, na przykład Pan Jezus w Mateusza w 10 rozdziale, otwórzmy to miejsce, nieraz mówi nam o odrzuceniu. Na przykład, kiedy jest mowa o prześladowaniach w Mateusza w 10 rozdziale, to jest mowa o tym, takim trudnym, bolesnym odrzuceniu, bycia odrzuconym przez najbliższych. I w wersecie 21, kiedy mowa jest o prześladowaniach, mówi Pan Jezus, wyda na śmierć brat brata, ojciec syna, powstaną dzieci przeciwko rodzicom, przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Fajnie, że Biblia jest uczciwa, zgodzicie się? No bo jest prawy, jest Bożym Słowem. Lea nigdy nie zyskała tego, co chciała, chociaż bardzo o to zabiegała. Pan Jezus mówi też, że z powodu wiary w Jego imię Jego uczniowie będą mieli odrzucenie od najbliższych, będą doświadczyli odrzucenia od najbliższych. I niestety nie daje nam obietnicy, że ta relacja z naszą rodziną może się zmienić. My tego oczekujemy, my się o to modlimy nieraz. Ale mówi, kto wytrwa do końca w wierze, ten będzie zbawiony. Myślę, że to jest taka bardzo uczciwa lekcja z Biblii, że nie każda historia kończy się happy endem. My powinniśmy się modlić, oczywiście walcząc o zbawienie najbliższych i tak dalej, ale prawda jest taka, że nie każda historia kończy się happy endem. I Jezus mówi, kto wytrwa do końca w wierze przy mnie, ten będzie zbawiony. I tu się pojawia właśnie pierwsze pytanie, czy jesteśmy wierni Bogu w takich okolicznościach. Dzisiaj, przepraszam, nie dzisiaj, wczoraj na porannej modlitwie Rady Zboru czytaliśmy pierwszy rozdział Księgi Joba. I tam jednym z pytań, które diabeł lub po prostu przeciwnik stawia Bogu w sprawie Joba, czy za darmo jest Job taki wierny Tobie? No, czy za darmo? Czy gdybyś mu czegoś nie zabrał, to czy nadal będzie wierny Tobie? I rozmawialiśmy trochę o tym, czy jesteśmy tacy interesowni w relacji z Panem Bogiem, czy jesteśmy wierni Mu pomimo tych różnych sytuacji trudnych, które napotykamy. Bo jak mówiliśmy ostatnio, w takich trudnych sytuacjach bywa, że my no niestety toczymy z Bogiem taki targ i się do Niego odwracamy, mając do Niego żal o pewne rzeczy w naszym życiu. Zgadza się? No tak bywa. Niejednokrotnie. Że czujemy się rozżaleni, że sprawy nie potoczyły się po naszemu. Nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Lecz słuchajcie, czy Bóg nie zasługuje na to, czy nie jest właściwe być Mu wiernym względem na to, kim On jest? I po drugie, co uczynił dla nas za zbawienie? Czy gdyby zbawienie było jedynym darem od Boga zawartym w przymierzu, to nie byłoby aż nadto? Słuchajcie. Jesteś potępiony z powodu swojego grzechu, stanu, w jakim jesteś. Przez śmierć Jezusa Chrystusa jesteś zbawiony. Masz obietnicę życia wiecznego z Nim. Czy to nie byłoby wystarczające, gdyby było przesłaniem tego przymierza, tylko i wyłącznie to? Czy tylko nie za to powinniśmy podziękować, powiedzieć, Panie, do Ciebie należymy? Oczywiście Bóg daje też błogosławieństwo, Bóg daje też ochronę, Bóg prowadzi. Ale posłuchajcie, czy nasza wierność Bogu nie jest warunkowa? Właściwie to jest pytanie retoryczne. Tak myślę, że powinniśmy szczerze powiedzieć. A więc Bóg wywyższył Le. Nie tylko dlatego, że u jej boku po śmierci spoczął Jakub. To jest ciekawe. Prawda? Na zawsze, można powiedzieć, do zmartwychwstania u jej boku, chociaż po śmierci spoczął Jakub. Ale jest jeszcze inna rzecz. To z jej potomstwa poszła linia Mesjasza. Od Judy. Od Judy. I teraz pomyślmy sobie, jeżeli spojrzymy na historię zbawienia, rozepniemy tę nić od Ewy po dni ostatnie, zapowiedź w ogrodzie Eden, że potomek kobiety zdepcze głowę węża. I potem, jak czytamy w Księdze Apokalipsy, przeczytajmy ten fragment, Apokalipsa 5, od 2 do 10, to chociaż to się stało już, ona nawet nie słyszała tych słów błogosławieństwa, które wypowiedział Jakub nad Judą. Nie słyszała tych słów. Ale ostatecznie patrząc, to było jej wywyższenie, prawda czy nie? Jej radość? Jej chwała? Myślę, że tak. Czytajmy Księgę Objawienia 5, 2 do 10. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Wyobraźmy sobie, tak kazualnie zupełnie, że słucha tego również Lea. Prawda? Któż jest godzien? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Płakałem bardzo, mówi Jan. Że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć, a jeden ze starców rzeczy do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy może otworzyć księgę, zerwać siedem jej pieczęci. I jeszcze końcówka, tam 9-10. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu, narodu. I uczyniłeś z nich Bogu naszemu ród królewski, kapłanów. Będą królować na ziemi lub będziemy królować na ziemi. Wywyższenie, uważam, że wywyższenie. I chociaż oczywiście tu oczy są zwrócone na baranka, na osobę Jezusa, Syna Bożego, to myślę, że Lea mogła mieć poczucie spełnienia lub może mieć poczucie spełnienia. Przynajmniej widzimy my z tej perspektywy już dzisiejszej, że to było wywyższenie. Że to było wywyższenie. Tydzień temu mówiłem o tym, jak ważne jest, abyśmy poczucie swojej wartości mieli w Bogu i tylko w Nim. Że wiecie, ta wartość w oczach ludzi jest zmienna. Coś powiemy nie tak, już nie jesteśmy tacy wspaniali. Prawda? To jest bardzo zależne. I myślę, że naprawdę zabieganie o to, by podobać się ludziom, jest ślepą uliczką. Jest ślepą uliczką. Bóg jest tym, który uzdrawia zranienie odrzucenia przez objawienie człowiekowi miłości, jaką ma do niego. Miłości bezwarunkowej, czystej i doskonałej. I doświadczenie tej miłości usuwa wszelki strach i ból związany z odrzuceniem. Dlaczego jest tak ważne, słuchajcie, zabiegać o uzdrowienie w tej dziedzinie, mówiliśmy? Gdyż nadmiar smutku i gorycz prowadzą do żalu, gniewu, agresji, innych destruktywnych uczuć i postaw. A te z kolei są drzwiami dla diabła. I teraz otwórzmy 1 Piotra, 5 rozdział, i tu się zatrzymamy. 1 Piotra, 5 rozdział. Tutaj Piotr opisuje, zachęca wierzących, którzy doświadczali niesprawiedliwej krzywdy, czy po prostu prześladowań ze względu na imię Jezus, zachęca ich, aby się nie oburzali. Zachęca ich, aby nie ulegali goryczy. Zachęca ich, aby przez te doświadczenia przychodzili, zachowując wiarę względem Boga. To ta interesowność również u tamtych wierzących się objawiała, że czemu nas to spotyka, prawda? Przeczytajmy 1 Piotra 5, od 5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Tutaj, jak i w Księdze Rodzaju, to słowo ulegać, być takim, wiecie, uległym w stosunku do Boga, do Jego woli, jest ważną rzeczą. Zwróćcie uwagę, gdyby Ezaw uznał Bożą wolę i po prostu zgodził się, by służyć młodszemu, czy Edom byłby błogosławiony, czy nie? Oczywiście, wiecie, kultura nakazywała, żeby pierworodny rządził, ale Bożą wolą było, żeby starszy służył młodszemu. Czy byłby Edom błogosławiony? Byłby. Ale gdy nadarzyła się w pewnym momencie okazja, Edom pozwolił wrogom łupić Jakuba, aby zająć jego miejsce. I Bóg powiedział: zniszczę cię. prawda? Gdybyśmy tylko potrafili uznać Bożą wolę. I ta uległość jest w Księdze Rodzaju bardzo ważna. Jest bardzo ważna. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Czyli tym, którzy się zgadzają na Jego wolę. Tym, którzy szukają Jego woli, tego, żeby się Jemu podobać i tą drogą podążają. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą. Po co? Aby was wywyższył czasu swego. Aby was wywyższył w swoim czasie. Bo celem Boga jest wywyższenie człowieka. Pamiętacie psalm, w którym Bóg odnajduje człowieka w prochu ziemi i go podnosi, wywyższa, stawia między książętami i tak dalej. To jest Boża natura, wywyższyć człowieka. Wywyższyć go. Ale kiedy przychodzą takie sytuacje różnego rodzaju w naszym życiu, my czasami nabieramy takich podejrzeń, że Bóg chce nas poniżyć. Że Bóg chce nam coś odebrać trwale i że Bóg ma takie plany może wobec kogoś, ale nie wobec nas. Ale Piotr mówi, ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, ta ręka jest mocna, aby ta ręka mocna wywyższyła was swego czasu. I to jest czas wskazany przez Boga. Może i Lea nie miała spełnienia, tak można wywnioskować, widząc po tym, jakie imiona nadawała swoim synom, ale Bóg ją ostatecznie wywyższył, zgodzicie się? Wywyższył ją. My dzisiaj czytamy to i widzimy, On ją wywyższył. Czy mamy tego typu zaufanie do Boga, że On nas wywyższy? Że to, przez co teraz przechodzimy, to nie jest, wiecie, ostateczność. Na końcu jest wywyższenie przez Boga. Wywyższenie. I dlatego Piotr mówi, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I ta troska, widać, on tutaj, to jak o tym mówi, to mówi jak o ciężarze. Że ty z tego powodu, co cię spotyka, zaczynasz, wiesz, to cię zaczyna przygniatać. I Piotr zachęca, złóżcie to na Niego. Na Pana złóżcie. Rozmawiajcie z Nim o tym. Połóżcie to przed Nim. On ma o was staranie. I kolejna rzecz, bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Bo nadmiar tego smutku, bo nawet taka złość i gniew, pretensja i żal, one sprawiają, że człowiek po prostu przestaje widzieć zgodnie z prawdą, słyszeć. Słabnie. A Paweł mówi, bądźcie trzeźwi, nie ulegajcie złym emocjom, nie poddawajcie się zanadto swojemu takiemu smutkowi. Czuwajcie, czemu? Ponieważ te złe emocje, one są drzwiami dla diabła do waszego życia. Diabeł przez nie wchodzi. Są jak dziury w ogrodzeniu, jak dziury w murze obronnym. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. To słowo pochłonąć, to jest unicestwić. Tak jak Bóg chce nas wywyższyć, tak diabeł chce nas unicestwić. I widać wyraźnie, o czym mówi tutaj Piotr, że tymi drzwiami do ludzkiego życia, przez które diabeł wchodzi, jest właśnie żal z powodu subiektywnego poczucia krzywdy ze strony Boga. To jest to, którędy dostaje się do ludzkiego życia diabeł. I unicestwia. I to, co mówi Piotr, przeciwstawcie mu się mocniej wierza. Co to znaczy? Że Bóg wywyższy mnie czasu swego. Że Bóg chce mnie błogosławić, a nie okradać. że Bóg troszczy się o mnie, a nie działa na moją niekorzyść. Co więcej, wiedząc, że to samo przychodzą inni wierzący w świecie. Czasami myślimy, tylko mnie to spotyka. Ale prawda jest tego typu, że wszyscy mamy podobne mechanizmy w głowach. Podobnie bywa, że ulegamy zwątpieniu, czy Bóg o mnie pamięta, czy mnie kocha i naprawdę działa na moją rzecz. Tylko że jedni mówią, tak, Pan działa i skupiają się na tym i po prostu umacniają się w wierze w oparciu o to, co Słowo Boże mówi, a drudzy poddają się swoim emocjom, myślom i po prostu są, wiecie, jak owce na rzeź prowadzone. I powinniśmy zadać sobie pytanie, jakimi my jesteśmy ludźmi, jakimi wierzącymi. Czy pozwalamy nieść się naszemu smutkowi? Czy właśnie mówimy, nie, ja nie poddam się takim emocjom i stanom, ja po prostu stanę na gruncie Słowa Bożego, a ono mi mówi, że nawet jeżeli to spotyka mnie, co mnie spotyka, to wiem, że ostatecznie Bóg chce mojego wywyższenia, On ma o mnie staranie i tak trzymam się tego jako Bożej obietnicy i Bożej prawdy. No jak jest z tobą? Ja muszę wam powiedzieć, że u mnie bywa różnie. Nieraz się łapię na tym, jak zła emocja prowadzi mnie z dala od Boga. Po prostu myślę sobie, jak ja dałem się tak oszukać po prostu. Aż tak daleko. Przecież Słowo Boże mówi, Bóg jest taki, amen, kropka. Dlatego właśnie w doświadczeniu będę wywyższać Boga. Będę Go wielbić. Będę wyznawać wbrew temu, co się dzieje. Tak, cierpię. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I zobaczcie, co jest dalej napisane. 10 werset. Bóg wszelkiej łaski. Bóg ma wszelką łaskę do naszych sytuacji, który was powołał do wiecznej swej chwały. To jest nasze powołanie. Ono jest chwalebne. Jest niebiańskie, jest królewskie i kapłańskie. I to jest w Chrystusie. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Tylko nie poddawajcie się tym właśnie złym emocjom i temu fałszowi, bo Jego jest moc na wieki wieków. Amen, kończy Piotr. Tak będzie, tak się stanie. Amen. Tak się stanie. I zwróćcie uwagę, co ten 10 werset, co on zawiera. On mówi o tym, nie wolno nam tego stracić sprzed oczu. Nasze powołanie to jest powołanie niebiańskie. Do chwały, nie do upodlenia. Do wywyższenia, nie do poniżenia. I to jest ostateczny cel, jaki ma Bóg dla nas. Jeżeli my przez nasze doświadczenia, te wszystkie trudne sytuacje przychodzimy w zaufaniu Bogu, to co Bóg mówi przez swoje słowo, przez Piotra? Że On sam nas do tej chwały przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Już mówiliśmy o tym przy okazji pogrzebu ostatnio brata Grzegorza Piotrowskiego, że przysposobi to jest taki obraz łatanej sieci. Byśmy powiedzieli sieci, przez którą uciekają Boże błogosławieństwa. Czemu? Bo są to dziury niewiary. I człowiek, wiesz, próbuje łapać tu pewne rzeczy, ale przez te sieci wszystko ucieka. Czemu? Bo myśmy zwątpili w dobroć Boga. Po prostu. I ucieka. Wypływa wszelkie błogosławieństwo. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który łata te sieci. On nas przysposobi do chwały. Dalej, On nas utwierdzi, to i w liście do Tesaloniczan było to słowo, pamiętacie, użyte. I ono oznacza, iż coś, co się chwieje, zostało tak umocowane, umocnione, że już się nie chwieje. Jest takie. Sobie wyobraź pewne, można się o to oprzeć, napierając nie przechylisz tego. Wyobraź sobie, jakim Bóg chce ciebie uczynić i mnie w chwilach doświadczeń. Że nie będziemy się gieli ustawiecznie, tylko że będziemy stali mocno w wierze. Umocnij. I to słowo umocni jest, w tle jest lew. I sobie wyobraź, że jesteś, masz tą siłę i moc lwa, iż z wiarą dajesz odpór złemu, który chodzi wokoło jak lew ryczący. Konfrontacja dwóch lwów. Tylko ty w imieniu lwa Judy. Jego natura w tobie, która się przejawia. I diabeł, który musi odejść. Nieraz powtarzałem swoim dzieciom taką rzecz. Diabeł patrzy ci w oczy w dniu próby. Zagląda ci głęboko w oczy. I patrzy, czy słowa, które wypowiadasz, ty w to wierzysz, czy nie. Patrzy nam głęboko w oczy. Mówimy, Bóg jest mocny. Bóg jest mocny. I On widzi, że ty w to wierzysz. Albo są to puste słowa w twoich ustach. Tak, Bóg mnie umocni. Tak, Bóg mnie otwierdzi. Nie będę się chwiał jak zawsze. Tak stanę mocno w wierze i już nic mnie nie przesunie, bo Bóg mój mnie utwierdza. On mnie umacnia, On mnie kształtuje, On mnie przemienia. Jego mocą tu stoję, nie swoją. Diabeł się boi czegoś takiego. Odchodzi. Bo jesteś powiązany z Jezusem. Bo jesteś połączony z Nim. A On, nawet legion Jego sługusów, musiał uklęknąć przed Jezusem, wyznając, kto tu jest Panem. Tak jest Jezus Chrystus. Na trwałym postawi gruncie nie utoniesz już w doświadczeniu. Nie zapadniesz jak na bagnie lub ruchomych piask. Jego jest moc na wieki wieków. Może dzisiaj nie czujesz zadowolenia z miejsca, w którym jesteś. Zawodowo, w relacji z kimś, życiowo. Ale pomyśl sobie o tym, co mówi Bóg. I zadaj sobie pytanie, czy twoje życie połączone jest z Jezusem? Czy twoje życie to jest wypełnianie Jego woli, szukanie Jego woli? Bo wszyscy, którzy są skupieni wokół Jezusa, wywyższeni będą. Wszyscy, co do jednego. Możesz nie być zrozumiany przez swoich najbliższych. Możesz być odrzucany w pracy, w szkole, nie wiem, wśród znajomych. Możesz doświadczać tego niezrozumienia. Biblia mówi, że tak będzie. Ale niech cię to nie łamie. Niech to cię nie pozbawi wiary. Niech to cię nie okradnie z nadziei. Ponieważ celem wiary jest zbawienie duszy. Celem Boga jest wywyższenie ostatecznie, nie poniżenie. Otoczenie chwałą, a nie ograbienie z niej. Stój mocno w wierze. Stój mocno w wierze. Już dzisiaj możesz patrzeć, że w Nim jesteś już wywyższony. W Nim jesteś posadzony w okręgach niebiańskich, jest napisane w Słowie Bożym. To jest twoja perspektywa. I musimy się tego uczyć. Jeden psalm opisuje, że zwyciężają ci, którzy jeszcze ze środka doświadczeń składają wyznanie: mój Bóg zwyciężył, mój Bóg jest ponad tym. To zapowiada zwycięstwo. Wiara z namiotu, z głębi przybytku, kiedy człowiek woła przez wiarę. I to znaczy, że oczekuje tego zwycięstwa, wywyższenia, podniesienia. Niech smutek z powodu odrzucenia, z powodu, nie wiem, poczucia niesprawiedliwości, bo uważasz, że jesteś dobry, zasługujesz na coś więcej, jesteś profesjonalistą, zasługujesz na lepszą pozycję. Niech ten smutek cię nie pogrąży. Stój mocno w wierze. Ucz się tego. Piotr wzywa wierzących do tego, ponieważ Bóg jest tym, który wywyższa. Taki kropka. Bóg wywyższył Lechę. Bóg w Chrystusie wywyższy każdego, kto pokłada w Nim nadzieję. Każdego. I to jest nasza perspektywa. Więc nie chodź dzisiaj jak przegrany, bo jesteś zwycięzcą w Chrystusie. Jesteś tym, który jest uhonorowany w Jezusie Chrystusie. Twoja dzisiejsza postawa radości ze zwycięstwa Jezusa Chrystusa jest zapowiedzią twojej przyszłej chwały i zguby szatana. To jest biblijna perspektywa. Amen.